Nazywam się Bartek, zawsze lubiłem grać w piłkę, turnieje, do domu przywoziłem medale. Później zaczęły się laski, alk, trawka, piguły, imprezy były mocne. Później następnego dnia zjazd, wylądowałem w szpitalu. Na odwyku miałem torsję, myślałem, że zwariuję, nie było łatwo. Teraz nie chcę już żyć.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Program Mamo, Tato, Ratuj w czwartki w Radiu Gdańsk po 11.30.
Joanna Matuszewska, witam. Dziś będziemy rozmawiać na temat, który chyba najbardziej niepokoi rodziców nastolatków, a mianowicie o narkotykach i pierwszych z nimi kontaktach młodzieży. A w studiu goście pani Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Monar. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Psycholog, specjalistka terapii uzależnień, czyli osoba doświadczona w tych sprawach właśnie pomocy młodzieży, która ma takie problemy z narkotykami, oraz Michał, podopieczny Stowarzyszenia Monar. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie od ciebie chciałam zacząć, Michał. Powiedz, kiedy ty miałeś pierwszy kontakt z narkotykami? Jak to się u ciebie zaczęło?
Znaczy, u mnie się to zaczęło mniej więcej w wieku 18 lat. Pamiętam właśnie, to było na początku wakacji, na zakończenie chyba drugiej klasy liceum i wtedy była taka impreza, którą kolega gdzieś tam organizował. No i to się zaczęło od takiej zwykłej ciekawości. Gdzieś tam ktoś przyniósł marihuanę. Tam kolega mnie namówił, żebym spróbował, no i od tego się zaczęło.
A dlaczego sięgnąłeś? Z ciekawości, tak?
Z ciekawości głównie. Gdzieś tam też była dobra atmosfera. Mówili, że jakoś się będę mógł wyluzować, więc dla mnie to nie miało problemu. Znaczy, nie było problemu. A też już często piłem alkohol, więc jakoś to pasowało do
siebie. No i co potem było, po tym pierwszym skręcie z marihuany?
Czy powiem szczerze, jakoś normalnie. Ani tego jakoś mocno nie odczułem, ani jakieś nie miałem potrzeby więcej. I tak to wyglądało.
Pani Jolanto, kto jest bardziej asertywny? Dziewczyny, chłopaki? Jak to się zaczyna?
Asertywny w stosunku do narkotyków czy do rówieśników. Nie ma żadnej różnicy między dziewczynami i chłopakami. To zawsze zależy od atmosfery, zawsze zależy od grona ludzi, którzy wokół są, od potrzeb takich osobistych, czy to dziewczynki, czy chłopca. My mamy w tej chwili taką sytuację, że możemy powiedzieć, że jest trochę więcej chłopców się leczy. Dziewczynki trochę gorzej przechodzą w ogóle ten problem taki uzależnienia, to znaczy trochę gorzej wpływa na nich narkotyk, na ich psychikę, bo one dorastają inaczej, a to wszystko dzieje się przecież w okresie, kiedy dzieciaki dorastają.
Na czym polega ta różnica?
No, na przykład na tym, że dziewczynki są bardziej wrażliwe, skoncentrowane na swoim wyglądzie, na swoim rozwoju takim biologicznym, na tym, jakimi będą dziewczynami. Często mają problemy z tym, żeby uznać swoją atrakcyjność wystarczająco dobrze w stosunku do swoich kolegów. Próbują, nie wiedzą, jak mają się zachowywać jako takie małe kobiety, żeby zdobyć na przykład miłość. Miłość jest bardzo ważna w tym wieku. Więc jest dużo takich powodów, dla których być może trudniej się odmawia. Ale też dziewczyny rzadziej w sumie, to ciut rzadziej, chociaż nie ma różnicy wielkiej. No jednak w te narkotyki wpadają, że tak powiem. Jak mówię wpadają, to mam na myśli, że zaczynają brać je częściej, bardziej, więcej i potem trafiają na przykład do leczenia.
Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Można pytać i dzielić się też swoimi doświadczeniami. A ja bym chciała, żebyśmy przeszły może do... Wspominałyśmy tutaj w rozmowie takiej przed wejściem na antenę, że wakacje to jest taki okres, kiedy częściej młodzież eksperymentuje, tak jak pani mówiła właśnie. I czy rodzice w ogóle mają szansę zorientować się, że coś jest nie tak?
Czy okres wakacji ma to do siebie, że zarówno rodzice, jak i dzieci mają poczucie, że skończył się jakiś trudny czas, było dużo pracy, często rodzice mają też ochotę wyjechać, wszyscy mają poczucie, że jest ładniejsza pogoda, dłużej jasno, więcej koncertów, więcej ludzi przyjeżdża, dużo jest takiej mobilności, czyli przemieszczamy się z miejsca na miejsce i też dużo takiego poczucia, że możemy zrobić coś innego niż normalnie w ciągu roku szkolnego. To jest taki okres, kiedy zarówno rodzice, nad czym trochę boleję, bo to jest okres trudniejszy dla rodziców, o tym zaraz powiem, ale również dzieci, no na przykład, nie wiem, zmieniają fryzury, zmieniają styl bycia, prawda, to znaczy, nie wiem, przyczepiają sobie kolczyki, myślą, że w czasie wakacji można poszaleć, można się pomalować na niebiesko, czy tam na różowo, wyjść na ulicę, prawda, poszaleć, siedzieć do późna nocy. Otóż Rodzice z kolei myślą, że się dzieciom często to należy. Po tym czasie, kiedy się uczą, kiedy mają dużo zajęć, często taki napięty plan. I właściwie wszyscy trochę tą kontrolę zmniejszają.
Tak, wyluzujemy.
Tak. Wszyscy wyluzujemy. To znaczy, a tymczasem, no niestety, ten czas wakacji dla rodziców, tak samo jest zresztą jak dla mnie, człowieka, który pracuje z takimi dziećmi, to jest czas, kiedy właściwie powinnam być bardziej czujna, bardziej wzmożyć kontrolę, mniej, bardziej uważać na to, gdzie dziecko wychodzi, gdzie z kim się spotyka i tak dalej, bo naprawdę pokus jest dużo, a w takim wieku między 14 a 18 lat ochota na pokusy jest ogromna i to każda, żeby coś zobaczyć nowego, zainicjować, czy to będą narkotyki, czy jakaś impreza, czy jakiś kontakt seksualny, czy w ogóle jakaś wysoce, a z adrenaliną sytuacja. Wtedy się tego chce. I to nawet tutaj nie ma takiej możliwości, żebyśmy zabronili. Młodzież raczej będzie tego szukała, czy my chcemy, czy nie.
Właśnie, bo to takie ciekawe, że właściwie narkotyki głównie rozpoczyna brać młodzież. To rzadko się słyszy, żeby ktoś w starszym wieku, prawda?
No, znaczy ja akurat wiem, że w starszym wieku ktoś tam próbuje, ale generalnie
to nie jest
inicjacje
tak
zaczynają się zazwyczaj. To znaczy wszystko to, co jest pierwszym razem, jest zawsze związane z okresem dorastania, bo w okresie dorastania, czyli w wieku gdzieś tam, ja bym nawet zaryzykowała 12-15 lat, w tym wcześniejszym okresie dorastania, jest tak, że pojawia się taka naturalna potrzeba poznawania. Człowiek chce odkryć siebie, takie dziecko chce zobaczyć, kim jest, jak wygląda, przymierza się do różnych swoich ról społecznych. Często nie ma żadnego wzorca, często nie ma autorytetu, często rodzice myślą, że jak już jest takie duże, to sobie poradzi. Ja zawsze mówię, że to, co jest naszym ograniczeniem jako rodziców, to jest to, że my jak mamy małe dzieci, to uważamy, że się powinniśmy o nie troszczyć, bo to małe sobie nie poradzi, ubrać, nakarmić, nie wiem, być. A jak jest trochę większe, mówimy, no nareszcie trochę urosło, to możemy na siebie mieć trochę spokoju, możemy sobie zrobić coś dla siebie również jako rodzice. No i to się nakładają takie, bym powiedziała,
mamy za duże zaufanie do własnych dzieci.
Mamy też takie, można powiedzieć, bardzo poważne, taką poważną konfrontację z potrzeb naszych, czyli jako rodzice.
Czekaliśmy, aż to dziecko trochę
na więcej luzu, żeby już tak się tym nie zajmować. Dlatego też nasza czujność trochę spada. I to jest w każdej rodzinie, w każdej jednej rodzinie.
No, mamy tutaj pierwszy SMS. Napisał do nas pan Marek. Witam, mam 16-letniego syna, który od pewnego czasu dziwnie się zachowuje. Jest jakby z innej planety. Zamyka się w pokoju, nic nam nie mówi. Czasem jest dziwnie pobudzony. Podejrzewamy z żoną, że on coś bierze. Jak to sprawdzić, bo rozmowa wzbudza tylko jego złość. No co możemy panu Markowi powiedzieć?
No, bardzo powiem bardzo krótko, chociaż chyba dosyć dosadnie. To znaczy, po pierwsze, no nie wiem, ile tam, 16 lat ma ten chłopczyk. To znaczy tak, niestety to jest, ze strony rodziców trzeba odbyć taką rozmowę, nawet jeżeli ona jest trudna, dziecko się złości. Żeby się złościło mniej, to mogłabym powiedzieć tak, że musicie państwo zacząć od tego, że synu, ponieważ cię kochamy, ponieważ troszczymy się o ciebie i ponieważ nie chcemy być takimi rodzicami, którzy coś przegapią, będziemy musieli się dogadać, czy to ci się podoba, czy nie. Tutaj trzeba użyć swojej władzy rodzicielskiej. Trzeba to mówić życzliwie, z miłością. Tu nie ma co wykrzykiwać różnych argumentów, że złamie sobie życie, bo on tego w to nie uwierzy, że jest kimś, kto marnuje rodzinę, bo będzie miał nam to za złe, czy na przykład tym, że jest po prostu wyrodnym synem, który nie szanuje rodziny, bo uzna, że ta rodzina się do tego po prostu nie nadaje. Dzieci w tym wieku są w stosunku do nas krytyczne, ale miłość jest najważniejsza. Trzeba powiedzieć, kocham cię, nie pozwolę na to, żeby coś ci się stało. Jak chcesz, żebym się od ciebie odczepił, to ze mną porozmawiaj. To mi powiedz, co się takiego, pokazać trzeba wszystko to, co się zmieniło, czyli mieć przygotowanym być do tej rozmowy, powiedzieć, od dnia tego i tego siedzisz w pokoju, tak i tak się masz. Wszystko to wskazuje, że coś się zmieniło w twoim życiu. Nie mówić, bierzesz, my cię podejrzewam, że bierzesz, tylko coś się z tobą dzieje. Więc jeżeli chcesz, żebyśmy się od ciebie odczepili jako rodzice, żebyśmy ci mieli
spokój,
musimy sobie o tym porozmawiać, w razie czego musimy to sprawdzić i obie strony, ty nam musisz pokazać, że to może się niesłusznie martwimy, a my tobie, że ci ufamy bez granic, najkrócej jak mogę. A jeżeli to nie pomaga, to trzeba pójść do naszej poradni i po prostu porozmawiać, najlepiej rodzic sam, żebyśmy mogli pouczyć i dać scenariusze, jak rozmawiać.
To jeszcze powiemy, gdzie mogą się zgłosić później. Mam też następnego SMS-a, to do państwa skierowanego. Tak. Podopieczni Ośrodka Monar w Gdańsku Matarni pozdrawiają Jolę i Michała. Jesteśmy z wami. Dziękujemy za tego SMS-a.
To są te dzieciaki, bardzo nam jest miło. My też was pozdrawiamy, tak powiem przy okazji.
I drużynę piłkarską jeszcze. Drużynę piłkarską. Obiecałem.
Ale chcę powiedzieć coś, jedną rzecz, że u nas w ośrodku jest młodzież naprawdę bardzo fajna. Młodzież w różnym wieku, od 14 do 18 lat, która musiała przyjechać do tego ośrodka, bo sobie nie porodziła i nie poradzili sobie z nią rodzice. I to jest coś takiego, czego ja bym nie życzyła właściwie ani żadnemu młodemu człowiekowi, bo ja kocham ten ośrodek i wiem, że można tam przyjechać, ale młodzież nie powinna przyjeżdżać do ośrodka, powinna gdzieś tam w tym czasie spędzać miłe chwile na wakacjach, a rodzice powinni mieć święty spokój. Natomiast jeżeli się już tak zdarzyło, że sobie nie poradziliśmy, no to wtedy trzeba dziecko ratować. Te dzieciaki akurat, ta młodzież, która jest, właściwie to jest młodzież, która pogubiła się i która próbuje siebie odnaleźć i można powiedzieć, szacun za taką postawę, że w czasie wakacji teraz próbują siebie odnaleźć.
Tak. Często rodzicom się wydaje, że to jest niemożliwe, że moje dziecko bierze narkotyki. Skąd ono w ogóle by te narkotyki wzięło? Przecież nie ma takich kolegów, którzy handlują. Nie podejrzewamy, że może gdzieś mieć kontakt nawet ze środkami odurzającymi. Jak to jest, Michał, tak naprawdę? Skąd te narkotyki się biorą w życiu młodego człowieka?
Czy tak naprawdę, tak jak mówiłem już na początku przy pierwszej wypowiedzi, że one się po prostu pojawiły przy okazji tam imprezy, gdzie siedzieliśmy, gdzieś tam w domu, bawiliśmy się i tak dalej, ale też nie ma trudności z tym, powiedzmy, w klubach czy różnych takich miejscach, a tak naprawdę wakacje, no ludzie są na zewnątrz, więc teraz dużo osób ma świadomość skąd, gdzie, wystarczy zapytać kolegów i nie jest sobie trudno z tym poradzić. A jeszcze wcześniej pamiętam sklepy wszelkiego rodzaju z dopalaczami, teraz już tego praktycznie nie ma, więc no praktycznie na każdym kroku. Tak.
Dostęp jest. Co mogą zrobić?
Tylko dodam jedną rzecz, bo można powiedzieć, że ta dostępność środków odurzających jest ogromnie duża, bo dzisiaj jest źródeł, że tak powiem, dostania tego narkotyku jest wiele. I najważniejszym dla młodzieży, co wiem od młodzieży, jest internet. To znaczy w internecie można znaleźć wszystkie adresy, wszystkich sklepów, można mieć dostawę do domu, można po prostu dostać to pocztą, można dostać na adres kolegi, na adres kogoś zupełnie obcego. To są nieduże rzeczy. Poza tym rodzice często nie zauważają, że ty mówisz, że nie ma tych sklepów z dopalaczami. To znaczy są sklepy z dopalaczami, wojują w tej chwili w Olsztynie z 4 sklepami, tam gdzieś próbują z kamienicy wyrzucić i jest dużo takich miejsc, gdzie młodzież wie, że można te narkotyki dostać. A ja powiem tak, a ci, co je sprzedają, wiedzą, jaki to dobry interes. I po prostu, gdyby nie było takiego zapotrzebowania, pewnie nie byłoby takiego handlu. To jest dzisiaj dostępne na każdym kroku i w ogóle... A poza tym to jest moda. To jest w tej chwili, już nie ma takiej, można powiedzieć, kultury, która mówi, to jest źle, że się bierze narkotyki. Dzisiaj mi się mówi, no brałem, palę, prawda? I to mówią dorośli często. Młodzież nie ma wzorców. Nie wierzy tym, co mówią, nie warto. Bo widzę, że nie mówią, a ten pali, nic mu nie jest. No i tak to jest. Dużo spraw poruszyłam.
Czy my jako rodzice jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze dziecko, żeby ono powiedziało nie?
Jesteśmy.
I jak to zrobić?
Jesteśmy w stanie zabezpieczyć, chociaż nie jest to takie proste i nie stanie się to zaraz w momencie, kiedy my zauważymy, że dziecko bierze narkotyki. Ja powiem, zacznę od początku. To znaczy, z moich doświadczeń dosyć długich wynika, że te dzieci, które były w dobrym kontakcie, ja zaspałem, co mam na myśli, ze swoimi rodzicami, nawet jak im się zdarzył jakiś eksperyment, to z reguły w to dalej się nie bawiły, bo eksperyment się może zdarzyć każdemu, my chcemy popróbować, prawda? Natomiast, żeby z dzieckiem utrzymywać taką więź, to jest kwestia bliskości fizycznej i psychicznej. To jest kwestia rozmów, kwestia pytania. To jest też umiejętność patrzenia na dziecko. Ja zawsze mówię, że nie można tego zobaczyć z odległości drugiego pokoju, mówiąc, a gdzie jesteś u siebie, a co robisz, prawda? Że to jest kwestia zauważania tego, co ten pan, mi się bardzo podobał ten pierwszy SMS, bo ten pan wyraźnie, ten tato, nie wiem, zauważył, że coś się zmienia w zachowaniu jego syna. Jeżeli jesteśmy blisko, jeżeli zależy nam na naszym dziecku, musimy przede wszystkim na nie patrzeć, musimy je przytulać, musimy mówić, że jest dla nas ważne i że będziemy go ratować w każdej chwili, jak tylko będzie miało kłopoty.
I mamy tutaj kolejny SMS. Znalazłam u córki bibułki i filtry do robienia papierosów. Ma 18 lat, mówi, że jest dorosła i że skręca tytoń. Ale ja podejrzewam, że może palić coś innego. Czy moje podejrzenia są słuszne? Pyta pani Małgorzata.
No, podejrzenia są słuszne. No, można powiedzieć, można skręcać różne rzeczy, tak mi się chce powiedzieć. Ale dobrze, że pani to zauważyła, dlatego że ja radzę jednak grać z taką dorosłą dziewczyną w otwarte karty i powiedzieć, córeczko, masz 18 lat, rzeczywiście, masz prawo do paru rzeczy, ale ja się o ciebie nadal martwię, nadal jesteś moim dzieckiem, w związku z tym musimy usiąść do rozmowy, co ty naprawdę skręcasz i chcę, żebyś wiedziała, że będę to obserwować, bo się nie zgodzę, żebyś skręcała tu jakieś narkotyki. No. Ja myślę, że trzeba otwarcie powiedzieć, że się to widzi, wie i nie dać się zwieść. Często rodzice, mnie to, wie pani, dziwi, że często rodzice boją się jak gdyby takiej swojej, wykorzystania takiej swojej władzy rodzicielskiej. Żeby powiedzieć, nie, córeczko, no niestety ja cię kocham, ja nie chcę, żebyś to w coś wpadła, więc musimy negocjować, jak to będzie. Ja rozumiem, że cię różne rzeczy interesują, ale zgody nie ma. I tylko, że to trzeba mówić z miłością, niestety. Bez miłości nie wyjdzie nam nic z tej sprawy.
I ważna jest taka szczera rozmowa, też tak mi się wydaje. Wprost właśnie powiedzieć to, co się czuje. Wtedy też dziecko, ja pamiętam ze swojej perspektywy, tak, też się czuje bezpiecznie, jak się zaczyna na ten temat rozmawiać. Jakie
rodzice
są takie warunki,
nie żeby... udają, że nie zauważają, tak? Bo tak, zauważają, bo siebie, niepokoją takie... się, ale udają, że problemu nie ma, tak?
A jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, ty mi teraz tu podsunąłeś. To znaczy, wie pani, co z moich doświadczeń wynika, że że dzieci bardzo nie lubią niby tej kontroli, a jednocześnie nie, to jest paradoks okresu dorastania. Jednocześnie mówią, nie opuszczaj mnie, mamo, prawda? Bo to jest państwa kampania o tym, mamo, tato, ratuj. Bo on rzeczywiście tak to jest, że z jednej strony mówią, nie wtrącaj się, ty się nie znasz, ty nie wiesz, o co chodzi, świat teraz inaczej wygląda, a co ty wiesz o tym, jaka jest młodzież, prawda? Sama jesteś duża, tak mówią do nas. I mądrość rodzica polega na tym, żeby powiedzieć, tak, to prawda, że teraz jest może inny świat, ale jestem twoją mamą, twoim tatą i nie zamierzam się poddawać tym wszystkim trendom, bo cię będę chronić. I w ogóle większość dzieci generalnie jest zadowolona, że rodzice ich kontrolują. Ja mam dużo przykładów, które mówią, jak ja bym chciała, żeby mama na mnie czekała, tak jak tu czekała mama na jedną dziewczynę, jak wychodziła z imprezy. Co prawda, nasze życie wtedy jest trochę trudniejsze jako dorosły, bo to trzeba pojechać, odwieźć, czasem zabrać, pilnować godzin, nie spać, jak wychodzi z domu, wiedzieć, gdzie idzie, żądać dokładnych wyjaśnień. Nie ma takiej wolności. To jest nieprawda. Dzieci tu, wtedy rzeczywiście mają do nas żal, złoszczą się, sama to przerabia, że moja córka się też na mnie złościła, że tak wszystko, że tak powiem, chce wiedzieć. Ale potem słyszałam, że to była zadowolona, że ma taką mamę, która się czy tatę, która się o nią po prostu troszczy.
No tak, ale jeśli na przykład już coś złego się zadzieje i mamy podejrzenia, że nasze dziecko no, bierze narkotyki, to my, czy my jako rodzice mamy jakąś szansę wyciągnąć na przykład ze złego towarzystwa, z tego niewłaściwego towarzystwa, nie wiem, wywieźć na drugi koniec Polski, pójść na terapię, zmienić szkołę, co robić wtedy? Tak naprawdę.
To znaczy, ja nie wiem, myślę, że fajnie byłoby, gdybyś mi opowiedział, co zrobili twoi rodzice, bo być może coś zrobili.
To znaczy, u mnie było tak, akurat w moim przypadku to była moja decyzja, żeby pojechać do ośrodka, podjąć terapię, bo rodzice tak naprawdę byli bezradni, właśnie nie wiedzieli, jak zareagować w tej sytuacji, a ja już wtedy miałem ponad 20 lat i kiedy się zdecydowałem, już uznałem, że jakby już nie mam siły, że dużo rzeczy mi przepada, dużo rzeczy zawalam i to była jakby moja duża motywacja do podjęcia terapii, a wtedy też przyjechał kolega, który właśnie był podopiecznym ośrodka i zaproponował, że może mi poszukać takiego miejsca, więc wtedy już byłem w 100% zdecydowany, że to jest ta droga, którą chcę podjąć i potem bardzo duże wsparcie dostałem w terapii i rzeczywiście to wsparcie rodziców było dla mnie jedną z takich ważniejszych rzeczy wtedy.
A ja bym powiedziała, że jeżeli zauważamy, że dziecko rzeczywiście coś bierze, mamy jakiś dowód, prawda, albo rzeczywiście ono się samo nawet przyznało, to ja odradzam, żeby rodzice gdzieś go wywozili, nie wiem, ciągnęli do jakichś specjalistów natychmiast lub co nie daj Boże wysyłali gdzieś daleko. Dzieci nas za to znielubią. Żeby wygrać z narkotykami jako rodzic z naszym dzieckiem, musimy założyć, że po pierwsze to trochę potrwa, że trochę będziemy musieli poświęcić czasu, żeby zobaczyć, co naszemu dziecku za pomoc, jakiego rodzaju pomoc jest mu rzeczywiście potrzebna. Już sam fakt, że my po prostu sami powinniśmy najpierw, bo wie pani, narkotyki to jest problem całej rodziny. To nie jest nigdy problem tylko dziecka. To jest często problem, że my, to dziecko nam pokazuje, że coś przegapiliśmy, prawda, że coś nam uciekło po drodze. Więc to jest jakoś tak, że my powinniśmy w tym momencie raczej sami pójść do poradni, czy do specjalisty jakiegoś się udać i sobie proszę po prostu spokojnie poświęcić 2-3 godziny, czy tam przez 2-3 tygodnie, żeby się przygotować do tych rozmów. I wtedy, żeby można było spokojnie, rodzic jest najlepszym diagnostą i najlepszym ekspertem dla swojego dziecka. Dopiero kiedy wyczerpie swoje możliwości i zobaczy, że jego dziecko rzeczywiście już poszło za daleko, od razu się nic nie stanie, nikt się od pierwszego razu nie uzależnia. To nie jest prawda. To jest zawsze ryzykowna sytuacja, ale to nie jest prawda, że nasze dziecko zaraz musimy nazwać narkomanem. Broń Boże, żeby nie używać tych stygmatycznych, że tak powiem, określeń, żeby nie etykietować, nie przylepiać mu zaraz etykiety, że jest wyrodny syn, nie wiem, narkoman, ćpun, który nie wiadomo co zrobił, bo to nic nie da. To jeżeli się to przykleimy, jak tak symbolicznie mówię, do głowy, to pewnie będzie pracowało. Pewnie tak chcecie mieć narkomana, to będziecie mieć. I wtedy dopiero będzie mógł działać pod tym płaszczykiem. W związku z tym ja radzę być ostrożnym i zająć najpierw samemu się do tego przygotować. Mamy czas. Należy patrzeć, obserwować i mieć pełne dane w ręku, co nas niepokoi. Dzieci są zaskoczone, jak rodzic potrafi powiedzieć córciu czy synu, ja ci powiem, co mnie niepokoi. Byłeś chłopcem, który chodził tam i tam na tego. Teraz nie byłeś ani razu na swoim treningu. Od jakiegoś czasu rozmawiałeś z nami o wszystkim, od jakiegoś czasu z nami nie rozmawiasz. To, co jest trudne dla rodziców, to rodzice myślą, że są jakieś specyficzne objawy, wie pani, że to będzie po oczach. No pewnie coś tam po oczach pewnie i widać, ale dzisiaj narkotyki są takie, że niekoniecznie. Natomiast na pewno warto zobaczyć, co się zmienia w byciu z nami, w tym dziecku, w jego sposobach spędzania czasu, snu, jedzenia, ale też bycia z nami. Czy to wtedy my mamy argumenty w ręce i możemy siąść do rozmowy, najlepiej się przygotować. Jeszcze.
Tak, i mamy kolejny SMS. Pan Grzegorz pisze, czy przeszukiwanie rzeczy dziecka nie jest czasem dolewaniem oliwy do ognia? Syn strasznie się zdenerwował, że nie mamy zaufania.
No to jest delikatne, rzeczywiście pewnie i tato tutaj i ten syn mają rację, to znaczy my nie lubimy, jak ktoś nam gdzieś szuka po naszych rzeczach. Jeżeli tato chce z tego wybrnąć, albo rodzice, którzy to zrobili, powinni go za to przeprosić i powiedzieć, że co nimi kierowało. Czyli powiedzieć, synu, zrobiliśmy być może błąd, ale mieliśmy pełno niepokoju i pełno jakiegoś, nie wiem, baliśmy się, że coś się złego dzieje. To był błąd. Musisz nam to wybaczyć. My tego więcej nie zrobimy, ale w takim razie, żebyśmy tego nie robili, to z nami usiądź i porozmawiaj. Natomiast, jeżeli nie mamy takiej odwagi przyznać się do błędu, bo tak też bywa, że my uważamy, że możemy. Ja uważam, że nie ma co robić czegoś pod stołem albo, nie wiem, potajemnie. Trzeba dziecku powiedzieć, słuchaj, ponieważ mam podejrzenia, ty nie chcesz ze mną rozmawiać, ja będę cię sprawdzał. I wtedy robić to jak gdyby zupełnie, będę sprawdzał, będę chciał zobaczyć, co masz w pokoju, bo czuję tam jakiś zapach. I nie chcę z tobą wojować. I właściwie najważniejsze w tym wszystkim, wie pani, jest to, żeby komunikat pod tytułem będę cię sprawdzał, czy ci nie wierzę, czy coś, był jeszcze dodatkowo poprzedzony komunikatem, bo cię kocham, bo się o ciebie troszczę, bo się martwię, bo nie wiem, co zrobić, bo nigdy takiej sytuacji nie przerabiałem. Wtedy się uda.
I chciałam na koniec jeszcze porozmawiać z wami na temat tego, co można zrobić tutaj na miejscu w Trójmieście, w województwie pomorskim. Gdzie można szukać pomocy? Gdzie się zgłosić powinni rodzice, niekoniecznie tak jak pani mówiła, może od razu
od razu na
pierwszą wizytę tak, ze swoim dzieckiem. Tak, gdzie można przyjść?
Znaczy,
gdzie prowadzimy, szukać? Może jest jakaś strona internetowa właśnie, którą możemy podać.
Stronę internetową też podamy.
Tak, prowadzimy poradnię rodzinną naszą tutaj Monar i może podam numer telefonu, bo tak chyba będzie najwygodniej.
Dwa numery telefonu nawet.
Tak, bo jeden jest stacjonarny, drugi komórkowy. Komórkowy to jest 505-607-440 i drugi, ten stacjonarny, to jest 58-349-46-90.
I teraz do tego tylko dodamy, że ten telefon stacjonarny czynny jest całą dobę. My nie jesteśmy co prawda telefonem, jak to się mówi, takim tym zaufania czy czymś, tak. Ale ponieważ placówka nasza czynna jest całą dobę, więc można do nas dzwonić. Tam się pojawia numer, się zgłasza ośrodek i trzeba powiedzieć, że jest napisane pokój terapeutów. Tam numer 20, pokój terapeutów.
Dobrze, my ten telefon zamieścimy na Facebooku kampanii Mamo Tato Ratuj. I będzie można tam zajrzeć i sobie ewentualnie spisać ten numer telefonu. Niestety musimy już dzisiaj kończyć. Temat jest rzeka, ale mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać i jeszcze nieraz Państwo się pojawią w naszym studiu. Dziękuję serdecznie za przybycie. Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR i Michał Podopieczny Stowarzyszenia i obecnie pracujący też jako terapeuta. Dziękuję bardzo.
A ja życzę wszystkim rodzicom, żeby się nie poddawali.